Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i już spieszę przedstawić moich gości. A dziś jest z nami pani Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Profesor Roman Lepert, pedagog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. I w toruńskim studiu, w Toruniu, dr Piotr Domeracki, filozof i etyk UMK. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dziś, proszę Państwa, chcemy porozmawiać o stratach, tych małych i tych większych. O stratach, które w nas generują na pewno ból emocjonalny, albo on jest mniejszy, albo większy, zależy od osobowości i od tego, w jaki sposób te straty znosimy. Jest i smutek, i żal, i takie czasami no, zgnębienie wewnętrzne, ale jest również bunt. Bardzo często buntujemy się przeciwko rzeczywistości, wtedy, kiedy coś się nam odebrało. Na przykład chcemy rozmawiać dzisiaj o tym, jak się straci pracę, albo jak się przejdzie na emeryturę i ma się ten minus w sobie, o tych minusach, które na nas wpływają bardzo różnie i reagujemy też bardzo różnie. Możemy nawet popaść w depresję albo w jakieś używki pójść. Ale o tym wszystkim dzisiaj sobie porozmawiamy. Rozpocznijmy może najpierw od tego właśnie, cóż to jest strata i jak tę stratę przyjmują różne osoby. Nadia Kostrzewa-Nowak już jest to bardzo przygotowana, z cytatem nawet, prawda?
Tak. Tym razem faktycznie tutaj przyniosłam do Państwa cytat z mojej takiej bardzo ważnej dla mnie książki. To jest książka napisana przez psychoanalityczkę, przez panią Judith Wiorst, która napisała książkę Wszystko, co musimy utracić, której wydaje się jest dokładnie o tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, gdzie zwraca ona uwagę na to, że właściwie strata jako takie wydarzenie towarzyszy nam w życiu od samego początku, że już sam poród jest, może być ujmowany również jako pewnego rodzaju strata, to znaczy jest stratą takiej symbiotycznej i bardzo bezpiecznej relacji z mamą, tak? Jest no, oddzieleniem, jest stratą tego domu, który był dla nas gościnny przez 9 miesięcy. I później patrząc na rozwój dziecka, na rozwój osób, na rozwój również osób dorosłych, patrzy ona na kolejne straty, przez które my musimy przejść. I ta jej perspektywa, że strata jest czymś tak immanentnie jakoś wpisane w nasze życie i w nasze doświadczenia. Wydaje mi się też, patrząc na moją praktykę zawodową, jest czymś uwalniającym, tak? Uwalniającym dla pacjentów, ponieważ no niestety tak jest skonstruowany ten świat w tej chwili, że właściwie bardzo dużo energii jest poświęcone temu, żeby tej stracie zaprzeczać. I mam faktycznie taki cytat.
Tak zwane wyparcie.
Tak, że jest wyparcie, że my chcemy być po tej cieplejszej, radośniejszej, bardziej żywotnej części życia. Ja rozumiem tą tęsknotę i jakoś empatyzuję i faktycznie jest to może przyjemne miejsce, natomiast ono nie jest do końca pełne, bo jest jeszcze ta druga strona. I Judith Wiorst pisze w swojej książce coś takiego. Także ja przypatrywałam się wszystkim naszym stratom, stratom trwającym całe życie, stratom koniecznym, stratom, z którymi musimy się zmierzyć, gdy stają przed nami fakty, od których nie sposób uciec. Jak to, że nasza matka niebawem nas opuści i my opuścimy ją. Jak to, że jej miłość nigdy nie może w całości należeć do nas. Jak to, że jeśli coś boli, nie zawsze wystarczy pocałować i podmuchać, żeby było lepiej. Jak to, że na świecie jesteśmy zasadniczo zdani wyłącznie na siebie. Jak to, że będziemy musieli zaakceptować w sobie i w innych to, że miłość miesza się z nienawiścią, a dobro ze złem. Jak to, że żaden związek nie jest wolny od ułomności, że nasz pobyt na tej planecie jest nieubłagalnie nietrwały. Jak to, że jesteśmy całkowicie bezsilni, chcąc ochronić siebie i innych przed tym, co musimy utracić.
Czyli jest to, strata jest rzeczą, z pojęciem wpisanym w nasze życie. Jak to powiedziała Nadia Kostrzewa-Nowak, od samego początku właściwie naszego poczęciach wręcz.
Gdyby kontynuować ten wątek, który pani Nadia rozpoczęła, to ja przywołałbym jeszcze inną kategorię, kategorię socjologiczną, kategorię zmiany, w tym zmiany społecznej, ale mówimy tutaj zarówno o wymiarze jednostkowym, jak i społecznym.
Tak jest.
No i jeżeli przejąć takie założenie, a ono rzeczywiście bardzo łatwo daje się udowodnić, czy łatwo daje się udowodnić jego prawdziwość, że jedyną stałą cechą nas samych i świata, w którym przyszło nam żyć, jest zmienność, to jeżeli rzeczywiście jesteśmy skazani na zmiany, to tym samym część tych zmian będzie miała właśnie taki charakter związany ze stratami. Z tym, że te straty pewnie jeszcze możemy sobie, tak dychotomizując rzeczywistość, podzielić na takie, które są zależne od nas, czy są spowodowane przez nas, i takie, które od nas nie są zależne.
Takie, które wynikają z wyboru.
Takie, które wynikają z wyboru, i takie, w przypadku których wyboru nie mamy. No, na przykład utrata domu spowodowana wichurą, czy orkanem, czy czymkolwiek innym, jest taką stratą, którą boleśnie odczuwamy, ale na którą żadnego wpływu nie mamy. Pytanie oczywiście, jak tę sytuację zinterpretujemy, jakie znaczenie jej przypiszemy, jak sobie z tą sytuacją poradzimy. Wiemy oczywiście, że w takich sytuacjach ludzie uruchamiają bardzo różne sposoby radzenia sobie ze stratą. Natomiast bardziej interesujące, jak rozumiem, intencja pani redaktor jest taka, żebyśmy szczególnie zwrócili uwagę na te straty, które są zależne od nas samych,
tak, no bo...
albo które są przez nas powodowane. Tak? Chociaż
a wydaje nam się, że tak nie jest.
Właśnie,
tak.
Chociaż zastrzegam, ten podział jest oczywiście bardzo umownym podziałem i bardzo często jest tak, że strata, która wydaje nam się zależna od nas, tak naprawdę jest efektem działania jakiegoś ogólniejszego zjawiska czy procesu, w którym uczestniczymy, i odwrotnie, strata, która wydaje nam się, że jest od nas całkowicie niezależna, jest powodowana na przykład naszym zaniechaniem albo niechęcią do kogoś lub do czegoś i tak dalej.
Tak, ja tu się bardzo zgadzam z panem profesorem, bo faktycznie to jakby od kontekstu trochę zależy to, w jaki sposób będziemy sobie z tą stratą radzić. Natomiast to, od czego pani redaktor zaczęła, ja myślę, co warto podkreślić, to jest to, że w obliczu straty zawsze uruchomi się cała gama przeróżnych emocji, które czasami wydają się wręcz sprzeczne, czy jakoś tak wewnętrznie jakoś paradoksalne, dlatego że jeżeli ja godzę się na jakąś stratę na podstawie tego, co wybieram, no to dlaczego czuję złość? Tak? Teoretycznie nie powinno się to wydarzyć, natomiast w praktyce jest tak, że my nie lubimy tracić. To nas konfrontuje z takim głębokim, za Jungiem, tak powiem, archetypowym lękiem przed śmiercią, przed unicestwieniem. Więc kiedy pojawia się sytuacja graniczna, w której my mamy tracić, nie tylko zewnętrznie kogoś w postaci osoby, której kochaliśmy, ale tak jak pani redaktor wspomniała, pracę, szansę, czas na tak, realizację jakichś marzeń, no to wtedy pojawia się taka sytuacja, w której występuje jakby po kolei różne etapy, które oczywiście też są umowne, one się mieszają, takie jak właśnie, że jest ten moment szoku, zaprzeczenia, ale też złości. Myślę, że immanentnie też w proces żałoby jest wpisane takie poczucie winy, tak? To znaczy, że jest poczucie winy, że może mogliśmy zrobić coś innego, może mogliśmy wybrać inaczej, jakiejś niepewności i dezorganizacji.
Ale też takiej pretensji do siebie i takiego myślenia, nic jestem nie wart.
Tak, jest to bardzo taka...
Ja myślę, że i depresja od razu, prawda?
Tak, ja myślę, że słowem, które to doskonale oddaje, jest faktycznie dezorganizacja, że to, co było wcześniej przed stratą, ta struktura czy te mechanizmy, które wcześniej działały, one się w tym momencie chwieją, a czasami wręcz rozpadają. Tak? To znaczy trzeba faktycznie przeorganizować tą naszą wewnętrzną strukturę, żebyśmy mogli po tej stracie żyć na nowo. Natomiast jeżeli proces żałoby zostanie po stracie tak no przepracowany, to prowadzi do nowej jakości. Tak? Ja tutaj na razie nie dotykam w ogóle straty związanej faktycznie z żałobą taką po odejściu naszych bliskich. Ja mówię o takich stratach lżejszych, tak? Strata pracy czy strata właśnie jakiejś
które
okazji.
Które też mogą nas absolutnie zdezorganizować
mogą,
i
natomiast
zdruzgotać.
Jeżeli ta żałoba zostanie przepracowana, to ona może prowadzić do innej jakości, do czegoś nowego. Może być furtką tak do przeorganizowania i do wzrostu.
O tym przepracowaniu żałoby też bym chciała rozmawiać później. A co na to wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory, nasz filozof i etyk?
No, trzeba powiedzieć, że sam fakt ludzkiego istnienia, sposoby jego organizacji, jego rozwoju, kierunki, ku którym ono się rozwija. Naznaczone są pierwotnie jakimś rodzajem bycia wystawionym na ryzyko, na szwank, na doznanie jakiejś straty. Tu w kontekście tej najdonioślejszej ze strat, jaką jest śmierć, można od razu powiedzieć, że o paradoksie śmierci z takim zdarzeniem, tego rodzaju stratą, która jest, jak się wydaje, najbardziej przewidywalna, a jednocześnie o paradoksie najbardziej zaskakująca.
Tak, mówi się, że nigdy nie można się przygotować na to, chociaż wiemy na przykład, że ktoś długo choruje i tak dalej, i rozsądek mówi nam, że przecież
tak,
to się dobrze nie skończy.
Że śmierć jest pewna, tak? Tylko śmierć i
tak, ale nadzieja umiera tak. Ostatnia, jak mówią, prawda?
Tak. No właśnie, i od tej strony patrząc, przywołując twórczość psychiatry i filozofa Karla Jaspersa, który jest twórcą pojęcia sytuacji granicznych, którym posłużyła się pani Nadia Kostrzewa-Nowak w swojej wypowiedzi, to warto zwrócić uwagę, że zdaniem Jaspersa przy całej dramatyczności sytuacji granicznych, do których on zalicza głównie takie sytuacje jak bycie w ciągłej walce, ścieranie się, zmaganie się z różnymi sytuacjami w życiu, dotknięcie cierpieniem, wina, odczucie winy, czy wreszcie śmierć, że wbrew pozorom w doznawaniu czy mierzeniu się, konfrontowaniu z tymi sytuacjami granicznymi wykuwa się nasze człowieczeństwo, oczyszcza się z rozmaitych złogów, które narastają w potoczności życia i klaryfikuje się, czy destyluje się, wykuwa się prawdziwa egzystencja ludzka przy całej, jak powiadam i podkreślam, dramatyczności tego zdarzenia. A to skądinąd bierze się jeszcze z... Można połączyć jeszcze z inną rzeczą. Taki protestancki teolog Paul Tillich postawił bardzo mocną tezę dotyczącą ludzkiego życia, mówiąc, że każdy człowiek, każde życie ludzkie, mówiąc ściślej, naznaczone jest źródłowo jakimś rodzajem alienacji, czy wyobcowania, czy niedostosowania, nieprzylgnięcia do rzeczywistości, która nas otacza. I to jest o tyle zaskakująca i radykalna teza, że zasadniczo mamy takie przekonanie i tak jesteśmy też kształtowani, i tak funkcjonujemy na co dzień, że nasz stosunek do życia określiłbym mianem właścicielskiego. Nie tylko do życia, ale także do rozmaitych okoliczności życia, a także osób, z którymi się w tym naszym życiu stykamy, czy żyjemy wespół. I właśnie takie stosunki własności, które się niekoniecznie zekonomizowane w każdym przypadku, ale jest jakiś rodzaj takiego towarzyszącego temu przekonania, że jak coś udało mi się zdobyć, osiągnąć, z kimś zadzierzgnąć przyjaźń, czy jeszcze inne więzi, to nabywam do nich jakieś szczególne prawa własności, które sprawiają, że niemożliwa jest tutaj na tych rozlicznych odcinkach żadna strata i tym potem rozpaczliwie i bardziej gorączkowo mierzymy się ze stratą, która jednak jest nieodłącznym ryzykiem życia tu na ziemi. I Paul Tillich właśnie uogólniając tę obserwację jakby zrywa z tradycją myślenia w takich właścicielskich czy własnościowych kategoriach o ludzkim życiu, twierdząc, że właściwie niezależnie od tego, gdzie człowiek jest, kim jest, jak się stara, co robi, jakie ma intencje, jakimi wartościami wreszcie żyje, to źródłowo każdy fakt ludzkiej egzystencji naznaczony jest nieusuwalnym znamieniem wyobcowania, czyli niebycia u siebie, niebycia sobą, nieposiadania niczego raz na zawsze czy ostatecznie na własność.
To jest bardzo ważny wątek, myślę, tej własności w kontekście na przykład tego buntu, kiedy rozchodzimy się, prawda, i wydawało nam się, że jesteśmy właśnie zawłaszczeni jedno przez drugie, albo jedna osoba zawłaszcza wybitnie drugą osobę, co często może być nawet nieświadomą przyczyną właśnie tej straty, która przed nami się rysuje. Za chwilę wrócimy do rozmowy, przemyślmy tę pierwszą część i powrócimy wrócimy może właśnie do tego, jak tę stratę przepracować, przeżyć, przeżałować, tak? I potem jeszcze w trzeciej części może o tym buncie, który nam też towarzyszy przy stratach.
Wciąż niewiele wie, ufałam tak. Już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez. Kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Ostrzegasz, że to błąd, tak jak ty. Na cztery strony świata biec, by pierwszy raz naprawdę wiedzieć, czego chcę.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A w regionalnym punkcie widzenia dziś rozmawiamy o stratach wszelakich. Pani Nadia Kostrzewa-Nowak jest z nami, pan Roman Lepert i pan Piotr Domyracki w Toruniu. Witamy, witamy ponownie. No i cóż, i teraz przepracujmy te straty. Jak to zrobić? Niektórzy mówią, przestań się już martwić, przestań przeżywać. Trzeba o tym zapomnieć, jakoś uciec, iść w towarzystwo, nie wiem, wyjść z domu, wyjechać gdzieś, coś zrobić. Czy taką zmianę na siłę możemy przeprowadzić? Czy po prostu jeśli czujemy, że musimy się wyżałować, jak to mówię, to dajmy sobie na to czas? Czy to zależy od osoby, czy jest tylko jakaś recepta?
Ja mam takie poczucie, że to pewnie zależy od wielu rzeczy, to znaczy też od tego, jaka była struktura, jakie zasoby, jakimi zasobami dysponowała osoba przed stratą, to znaczy do czego ona się może w danej chwili odwołać. Natomiast tym przepracowywaniem, mam taki ambiwalentny stosunek do tego terminu, bo z jednej strony to jest termin oczywiście psychologiczny, psychoterapeutyczny, taki, który wiele treści ze sobą niesie, ale z drugiej strony tak bardzo zadaniowo to brzmi, że przepracowywanie przepracować, to znaczy pacjenci przychodzą i mówią, chciałbym coś przepracować, natomiast kiedy my zaczynamy się zastanawiać nad tym, co się kryje pod tym zdaniem, to no, chciałbym tego nie czuć. Chciałbym to już mieć za sobą, jakoś skończyć z tym właśnie żałowaniem, z tymi emocjami. Natomiast faktycznie im dłużej pracuję, to mam też takie spostrzeżenie, że psychoterapia w ogóle jest chyba taką opowieścią o o żałobie właściwie i o tym, jak się żegnać z różnymi rzeczami. I kiedy my mówimy o tym procesie, to ja sobie myślę o tym, że no, pierwszą rzeczą to jest to, żeby przyjąć, że to, co się z nami dzieje, to jest coś naturalnego, że strata jest naturalna, że to, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania, że to, że targają nami takie emocje, które są sprzeczne, czy które są zagrażające, że jest w tym bunt i złość i gniew, czasami trochę mściwości, a czasami olbrzymie poczucie winy, że to jest naturalne. Że to, że my to przeżywamy w sobie, to jeszcze nie oznacza, że musimy pod wpływem tych emocji podejmować decyzje. To jest też takie przeformułowanie, które pacjentom często pomaga.
Ale też, nie, przepraszam, że przerwę, nie musimy się tego wstydzić.
Tak.
Bo właściwie teraz jest taki czas, że coś, co przeżywamy, w jakiś sposób emocjonalnie reagujemy na coś, no naraża nas na takie stwierdzenie, że z nim nie jest wszystko w porządku,
bo
prawda?
Bo konfrontuje nas
z kolei... Bo on powinien to dzielnie znieść. Powinien się nie... mazgaić, tak?
Bo powinien
w pracy
nas...
nie pokazywać, że jest
tak,
smutny.
Bo konfrontuje nas z tym, o czym my też nie chcemy za często pamiętać, to znaczy z tym, że my jesteśmy, mamy też w sobie kruchość. I kiedy wydarzają się rzeczy trudne, no to my reagujemy w taki sposób, w jaki chciałbyś powiedzieć, należałoby reagować na rzeczy trudne. To znaczy płaczemy, wątpimy, zastanawiamy się, zadajemy sobie pytania, szukamy wsparcia, tak? Czasami musimy się wyspać, czasami odciąć, czasami różne rzeczy z nami się dzieją, natomiast to są reakcje naturalne. Natomiast wydaje się, że jakby większa trudność powstaje wtedy, kiedy właśnie ten proces zostaje zablokowany, między innymi przez takie decyzje, o których ty mówisz, czy przez takie rady z zewnątrz, to znaczy zostaw, odetnij się, zapomnij, nie myśl już o tym. I wtedy grozi faktycznie nam taki moment ugrzęźnięcia, takiego zatopienia się w żałobie, która czy w takim właśnie żegnaniu się, która nie zostaje rozwiązywana w sposób pozytywny. No tutaj jest jeszcze taki olbrzymi wątek związany też z tym, że no, profesor De Barbaro, mój nauczyciel, i człowiek, którego ogromnie szanuję, psychiatra i psychoterapeuta, on napisał, tak, znaczy w trakcie pewnego tak wywiadu powiedział o tym, że Polska potrzebuje psychoterapeuty, bo ja tak delikatnie bym chciała powiedzieć, że patrząc na to, co się obecnie u nas dzieje, to można na to patrzeć również od strony psychoterapeutycznej, że to jest nieprzepracowany proces żałoby, że my ugrzęźliśmy. Tak? Ugrzęźliśmy w takim miejscu, w którym bardzo trudno jest się pożegnać z różnymi rzeczami.
Jako społeczeństwo.
Jako społeczeństwo. Także nastąpiła taka kumulacja różnych trudnych wydarzeń, często też wydarzeń traumatycznych. I teraz ten proces żałoby teoretycznie powinien wygasać. Powinniśmy zmierzać w stronę takiej większej integracji i faktycznie żegnania się i akceptacji tego, że różne rzeczy się wydarzyły. Natomiast wydaje się, że jesteśmy ledwo w tych początkowych etapach, to znaczy złości, targowania się i zaprzeczania.
To jeszcze długa droga, jak się okazuje, do przepracowania, jak to właśnie określiłaś. Tak.
No to bardzo interesujące byłoby rzeczywiście to rozróżnienie tego, w jaki sposób przeżywać stratę, w jaki sposób ją przepracowywać przy całej świadomości techniczności tego terminu, tak? Bo to tak. Na to pani Nadia zwróciła uwagę. Na takich trzech poziomach, gdyby znowu to jakoś próbować porządkować, na poziomie jednostkowym, na poziomie grupowym i na poziomie społecznym. I rzeczywiście jesteśmy świadkami na poziomie społecznym tych zjawisk, o których przed chwilą mówiliśmy, mimo że na przykład no przywołajmy to wydarzenie, bo ono jest jednym ze źródeł, dla których ten proces straty ma miejsce i nie został przepracowany. Mam na myśli tutaj tragedię smoleńską, tak? I ten proces, ja mam takie poczucie, że im dalej od tego
gorzej.
Wydarzenia,
tak,
tym
ja
gorzej.
Bo właśnie to miałam na myśli, że to jest niedokończona
no
żałoba.
No właśnie, bo to jest niedokończona żałoba. Inaczej oczywiście ten proces przepracowywania, bo to też jest proces, prostu. Trzeba podkreślić, że to jest coś dynamicznego, co się dzieje i co wcale nie jest w cudzysłowie skazane na powodzenie. Natomiast jeszcze inaczej na tym poziomie jednostkowym ja chciałbym na chwilę na tym ostatnim poziomie się zatrzymać. I mam takie przekonanie, odwołując się do własnego doświadczenia, ale również do doświadczenia najbliższych mi osób, ale również przyjaciół, znajomych, że bardzo ważne w tym radzeniu sobie ze stratą jest to, jaki jest w ogóle nasz stosunek do świata, do innych ludzi, czyli krótko mówiąc, jaki jest, znowu nie chciałbym tego terminu nadużywać, ale kapitał, który wnosimy w tę sytuację, tak jak mówimy o kapitale społecznym czy kapitale kulturowym, tak pewnie istnieje również taki kapitał związany z umiejętnością radzenia sobie ze stratami. Tu mi się przypomina takie słynne zdanie Agnieszki Osieckiej, która napisała w jednym ze swoich tekstów coś takiego, że brak perspektyw jest również brakiem złych perspektyw. Więc wszystko zależy od...
Szklanka do połowy pełna.
Tak, upraszczając właśnie moglibyśmy tak powiedzieć, wszystko zależy od tego, jak tę sytuację interpretujemy i teraz mam takie wrażenie, że czy takie przekonanie wręcz, że mechanizmy obronne, które są jednym ze sposobów radzenia sobie ze stratą, częściej uruchamiamy wtedy, kiedy przyjmujemy taką negatywną postawę, na przykład wyparcie, tak? To jest bardzo popularny mechanizm obronny, ale on niczego nie rozwiązuje, on odracza tylko problem.
I wtedy to wszystko jeszcze puchnie.
Tak, i wtedy to wszystko jeszcze puchnie i wybucha w innym miejscu, w sposób zupełnie nieuzasadniony i pojawia się problem tam, gdzie go na przykład być nie powinno.
No właśnie, filozof nam to dzisiaj uświadomił, to zawłaszczanie i może chwilkę jeszcze przed przerwą, przed trzecią częścią o tym zawłaszczaniu bym chciała powiedzieć, bo jak kogoś tak zawłaszczyliśmy, tak, to utrata jego jest bardzo bolesna dla nas nie tylko pod względem emocjonalnym, ale jakimś takim ambicjonalnym, tak? A z drugiej strony powinniśmy sobie przecież uświadomić, że to my zawłaszczyliśmy tę drugą osobę i może to zawłaszczenie ją udusiło, że tak powiem, prawda? To jest też, trzeba mieć tego świadomość, że ta nasza miłość czasem jest taka dusząca drugą osobę.
No właśnie, jest pytanie, kogo my tak naprawdę po stracie opłakujemy bardziej.
Tak, czy siebie, osobę, czy
która odeszła, czy bolejemy sami nad sobą,
tak.
Zmagając no się ze smutkiem po stracie. Niezależnie od tego, o czym tu mówimy, powołując się na autorytet dr Elizabeth Kübler-Ross, amerykańskiej lekarki pochodzenia szwajcarskiego, która zasłynęła chyba znaną dość szeroko książką Rozmowy o śmierci i umieraniu. Elizabeth Kübler-Ross w tej książce właśnie Rozmowy o śmierci i umieraniu scharakteryzowała w istocie 5 takich typowych, z reguły występujących etapów psychologicznych, przez które przechodzi nie tylko pacjent, bo ona w szczególności miała na myśli pacjentów śmiertelnie chorych, ale także otoczenie ich bliskich, którzy też zmagają się ze spodziewaną stratą tej osoby. To z reguły to jest etap, kiedy dowiadujemy się o stracie, w tym pierwszym zderzeniu z nią, w konfrontacji, etap zaprzeczenia, potem gniewu, potem targowania się czy negocjacji, a może jednak uda się jeszcze ten proces odwrócić, potem depresji czy obniżenia nastroju i wreszcie, jeśli ten proces oswajania się ze stratą, chociaż tutaj z reguły w literaturze przedmiotu spotykamy taką charakterystyczną frazę adaptowania się do straty, co bardzo wiele mówi na temat tego, jak należy ze stratą sobie radzić. Na samym końcu, jeśli ten proces prawidłowo przebiega, powinno dojść do ukształtowania się fazy akceptacji, jakkolwiek złowieszczo mogłoby to dla niektórych zabrzmieć. Natomiast rzeczywiście, żeby ten proces czy przechodzenia żałoby, czy leczenia się ze straty, z którą się przyszło nam konfrontować, zaszedł prawidłowo, to istotnie musi dojść do momentu domknięcia tego procesu w postaci akceptacji zdarzenia, sytuacji, którą nazywamy stratą i z którą przychodzi nam się mierzyć.
Wydaje mi się, tak?
Mimo, że oczywiście często towarzyszy temu procesowi przeżywania straty, bo strata, pamiętajmy o tym, że jest procesem, a nie stanem czy aktem, więc stracie niewątpliwie towarzyszy smutek i trzeba pamiętać o tym, że te okresy smutku na ogół są nawracające. To nie jest tak, że jak przechodzimy z jednego etapu do kolejnego, to rozpamiętywanie tej straty może sprawić, że raz na zawsze uda nam się uporać na przykład na trzecim czy czwartym etapie z zaznawaniem skutku, bo często są takie sytuacje dla nas znaczące, jak na przykład święta czy urodziny na przykład osoby, którą utraciliśmy, czy wyjazd na wakacje.
Tak, i to wszystko może powrócić nawet jednym słowem, które ktoś...
W bardzo przyspieszonym tempie, z całą gwałtownością.
Tą sprężynę uruchomi. Za chwilkę będziemy podsumowywać. Krzysieńko, to teraz jeszcze piosenka i potem pomyślmy o takim kilkuzdaniowym podsumowaniu naszej rozmowy. Co jeszcze byśmy podkreślili, żeby nie uciekło nam, jeśli chodzi o ten temat?
On my hands and knees, rehearsing my pretty please. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Then I'd do it all again. If I really had the chance. But I know deep inside, for you it's just another dance. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I were sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, if I were sorry, oh. I'd hold my breath till my face turned blue. I'd rob a bank and a post office too. Swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. If I were sorry, your mistake had a price. Oh, you threw it all away. 'Cause you're the devil.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
W regionalnym punkcie widzenia czas na podsumowanie naszej rozmowy o stratach wszelakich. Mówiliśmy tu o tak zwanym przepracowaniu tego bólu, żalu, mówiliśmy o zawłaszczaniu, z którego wynika ten ból. Pomówmy chwilę o tym buncie i o takim, no nie tyle nawet w buncie, co zemście czasami, prawda? To się bardzo często zdarza, jeśli na przykład rozchodzą się ludzie, albo ktoś komuś coś zabrał, albo w rodzinach jest jakiś problem, tak, że ktoś coś stracił na korzyść innego, no różne są sytuacje. I wtedy jest całe życie obraza, najpierw jakiś bunt, a potem no takie mściwe zachowania. Bardzo często tak jest, że chociażby, nie wiem, porzucona kobieta mści się na mężczyźnie, mężczyzna na kobiecie, to chyba rzadziej, chociaż nie wiem. No, są takie momenty, że tego nie można sobie odmówić, że całe życie jakieś takie szpile tam sobie, jak się spotkamy, wbijamy i te spotkania są dla nas jakieś traumatyczne. Jak sobie z tym poradzić, bo to jest też takie...
Tak, tylko
niby już wyżałowaliśmy, a jednak...
Tak, no tutaj jest trochę nawiązanie do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że my mamy w sobie taką ciemniejszą stronę, która czuje rzeczy, które są, tak nazwijmy to delikatnie, mało chwalebne. To znaczy mamy w sobie część nienawistne, mściwe, tak, skłonne do niszczenia, do destrukcji, tak trochę paranoidalne też. I to, że my je w sobie mamy, jest czymś zupełnie naturalnym. To już z tym jest trudno się pogodzić, że w sobie nosimy taką część. Natomiast to, że je w sobie mamy, nie oznacza, że musimy pod ich wpływem działać. Że to jest jednak zupełnie tak dwa różne porządki, że ja mogę poczuć, jeżeli jestem na tyle otwarta na swoje wewnętrzne procesy, ja mogę poczuć ukłucie zazdrości, mściwości, bo koleżanka opublikowała właśnie bardzo wartościowy artykuł, tak, tak mówię, na niwie zawodowej. Natomiast to nie oznacza, że ja mam teraz zgłosić, tak, napisać wniosek do Komisji Etyki Zawodowej, że ona właśnie coś tam ściągnęła albo ukradła mój pomysł, tak? Nie muszę działać pod wpływem swoich wewnętrznych impulsów. Wiem się, że to jest takie dosyć istotne. Natomiast dla mnie to, co bym chciała podkreślić, to jest faktycznie ta część związana z tym, że kiedy przychodzą straty w naszym życiu, one nakładają się niejako na nasze poprzednie doświadczenia, to co pan profesor nazwał kapitałem, co ja nazywam zasobami. To znaczy, kolejne straty trochę są takim odnośnikiem do tego, jak zostały rozwiązane te poprzednie. Mhm. To znaczy, jeżeli dziecko wychodzi z relacji z rodzicami, z domu swojego rodzinnego, z takimi nierozwiązanymi sytuacjami związanymi ze stratą, z odseparowaniem się, to można zakładać czy przypuszczać, domniemywać, że dla takiej osoby sytuacja straty w dorosłym życiu będzie sytuacją bardzo trudną. Bo nie ma tam wykształconych narzędzi do tego, żeby uporać się właśnie z poczuciem tego, że my tracimy, że możemy się zbuntować, że to jest bardzo naturalna reakcja polegająca na tym, że tak jak my nie chcemy umierać, tak nie chcemy tracić.
Panowie, proszę, króciusieńko podsumujemy, bo już musimy powoli kończyć.
Ja zwróciłbym uwagę jeszcze na pozytywną rolę, jaką bunt, zwłaszcza pewne rodzaje buntu, może pełnić w naszym rozwoju. No na przykład takim przykładem pozytywnego buntu jest bunt młodzieńczy, pod warunkiem oczywiście, że on przebiega w sposób, który prowadzi do prawidłowego rozwiązania, to może nie jest dobre słowo, ale do takiego sposobu poradzenia sobie z tym buntem, który owocuje nowym sposobem funkcjonowania jednostki wchodzącej w dorosłe życie. Otóż na czym, tak najprościej, gdyby wyjaśnić istotę tego buntu, na czym on polega? Na niezgodzie na dotychczasowe reguły funkcjonowania, czyli już przestaje być dzieckiem, ale jednocześnie na braku umiejętności funkcjonowania według innych reguł, czyli jeszcze nie jestem dorosłym, chociaż domagam się już praw przynależnych osobie dorosłej. No i bardzo często rodzice razem ze swoimi nastoletnimi dziećmi przeżywają i, użyjmy jeszcze raz tego słowa, przepracowują tego typu sytuacje. No i teraz nawiązując do tego, o czym pani Nadia mówiła, jeżeli tego typu sytuacja zostanie w sposób bezpieczny, a zarazem prawidłowy rozwiązana, cokolwiek by to prawidłowy znaczyło, to jest kapitał, z którym wchodzimy w dorosłe życie. No i pewnie nieraz będziemy doświadczali takich sytuacji, w których będziemy się buntowali, ale sposób, w jaki sobie z tym buntem poradzimy, będzie zależał właśnie między innymi od zasobów, które wynieśliśmy
w pierwszym buncie.
Tak, z wcześniejszych
użyliśmy
sytuacji.
Po prostu i wtedy nas to nie wykoleje, jak to mówi się, tak. Jeszcze ostatnie słowo dzisiaj pana doktora Piotra Domerackiego i kończymy, bo jeszcze musimy coś zagrać może przed reklamami.
David Riesman, socjolog, w ciekawej książce Samotny tłum zwrócił uwagę na to, że zasadniczo ludzi można dzielić na dwie kategorie. Tych, którzy funkcjonują na zewnątrz sterownie i wewnątrz sterownie. Ci zewnątrz sterownie lokują swoje samorozumienie, swoje samopoczucie, swoje nastroje na zewnątrz siebie, czyli uzależniają to, jak się czują, jak się odnajdują w świecie, jak funkcjonują zasadniczo od tego, jak inni się z nimi obchodzą. Natomiast wewnątrz sterowni odwrotnie. I tutaj to jest bardzo ciekawa rzecz związana z kategorią buntu, którą pani tu podniosła na sam koniec, bo jeśli będziemy w stanie wykształcać w sobie tę umiejętność czy ukierunkowywać się na wewnątrz sterowność, czyli starać się jak najwięcej zależeć sami od siebie, wówczas najprawdopodobniej takie zwłaszcza ekstrawaganckie czy natarczywe formy buntu nie będą konieczne do przeprowadzenia, dlatego że jest to strategia, którą pamiętamy jeszcze z czasów etyki stoickiej. Tutaj przygotowałem sobie na sam koniec, skoro rozpoczęliśmy od cytatu, to może i cytatem zakończmy.
Dobrze, piękna klamra
będzie. Seneki Młodszego na przykład, który stwierdza coś następującego. Mędrzec natomiast nie może niczego stracić. Wszystko ulokował w sobie. Niczego nie zawierza losowi. Dobra swe opiera na trwałych podstawach. Zadowala się cnotą, która nie potrzebuje darów losu i dlatego nie może się ani powiększać, ani zmniejszać. I tutaj bardzo ciekawie też w swoich rozmyślaniach, stawiając kropkę nad i, pisze Marek Aureliusz. Proszę pozwolić, że też go zacytuję. Jest to cechą charakteru doskonałego, pisze Aureliusz, że przeżywa dzień każdy, ten charakter doskonały, gdzie przeżywa dzień każdy jako ostatni. Czyli tak jakby ten dzień przeżywać w horyzoncie czy w perspektywie zbliżającej się własnej śmierci. I ani niczym się nie trwoży, ani w działaniu nie słabnie, ani nie jest obłudny. Czyli to jest taka perspektywa wręcz eschatologiczna, ostatecznościowa, ale niezwykle ciekawa. Taka, żeby najwięcej inwestować w siebie, a jak najmniej starać się uzależniać, jak powiadam, swój nastrój, swoje samopoczucie, swój dobrostan od tego, co na nasz temat inni myślą, mówią, jak nas traktują, jak się do nas odnoszą.
Dziękuję serdecznie. Nadia Kostrzewa-Nowak, Roman Lepert i Piotr Domyracki. Byliśmy dzisiaj z Państwem i rozmawialiśmy o stracie. Ewa Damska, kłaniamy się, miłego dnia życzymy.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.